Małżeństwo. Małżeństwo, drodzy Państwo, tak. Nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Ale proszę zobaczyć, kiedy mówimy o małżeństwie, kiedy mówimy o miłości małżeńskiej, może tak, to okazuje się, że w literaturze takich reprezentacji literackich małżeństwa mamy cokolwiek niewiele. Tak. Zwykle, kiedy mówimy o miłości, a w sztuce mówimy bardzo dużo, tak? Niektórzy mówią, że 95% utworów literackich mówi o miłości. To jednak w kategorii dwojga ludzi, którzy dopiero się poznają, którzy mają się ku sobie, którzy odkrywają siebie, którzy dążą ku sobie, ale często właśnie z jakimiś przeszkodami. I ten moment, kiedy wreszcie, jeżeli się uda, mogą być razem, to jest moment jakby okryty już nimbem pewnej wstydliwości, ale też nudy. Bo później, ewentualnie, jest to, co dzieje się w baśniach. I żyli długo i szczęśliwie. Ale już nie za bardzo chcemy słyszeć, co było później, bo skoro długo i szczęśliwie, to zapewne nic ciekawego już się nie przydarzyło. Od małżeństwa, niestety i nieuczciwie tutaj od razu powiem, często wieje nudą od tego małżeństwa gdzieś w tekstach literackich. Wszystkie właśnie baśnie, ale też wszelkie melodramaty, które są fundowane gdzieś na baśniach, tak? Zobaczcie, melodramaty często nawiązują wprost do baśni, czy te szczęśliwe, czy te nieszczęśliwe, kończą się z tym sakramentalnym, tak, i żyli długo i szczęśliwie. Klamka zapadła. Teraz już nic się nie wydarzy. Będą żyli, aż umrą. Ewentualnie, jeżeli małżeństwo się gdzieś pojawia, to małżeństwo z jakimiś perturbacjami, kiedy w tle pojawia się ktoś trzeci. Ale co można powiedzieć o małżeństwie, które ma dzieci, które razem spędza długie dnie i ta rutyna się wkrada, tak? Otóż ja się na to nie zgadzam, proszę Państwa. Tutaj buntuje się również jako szczęśliwy małżonek, mówi przeze mnie ktoś, kto doświadcza tego inaczej. Ale tak, te najsłynniejsze pary w literaturze to są te, które albo te, którym się udało i już tej dalszej historii nie chcemy znać, albo częściej może nawet te, gdzie zły los nie pozwolił im, by ostatecznie byli razem. Tristan i Izolda. Każde z nich weszło w inny związek, nieszczęśliwy napój, znamy to. Romeo i Julia. Proszę pamiętać, oni zawarli związek małżeński, ale intryga, która się nie powiodła, sprowadziła na nich śmierć, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te najsłynniejsze pary to są te nieszczęśliwe. Oczywiście ktoś może słusznie zauważyć, że u początków literatury mamy Penelopę i Odyseusza. Niemalże u początków, bo Odyseja jest później niż Iliada. W Iliadzie też mamy małżeństwo, proszę Państwa, ale rozdzielone przez historię, bo cóż by było z wojną trojańską, gdyby nie Helena, gdyby nie Menelaos, tak? To oni zostali rozdzieleni przez Parysa, ale z tego, co wiemy, też Helena nie była nieprzychylna Parysowi. Jeżeli chodzi o Penelopę, proszę zobaczyć, tak, mamy tutaj historię małżeństwa, ale ona pojawia się w tekście dopiero w momencie znowu pewnego braku. To nas interesuje o tyle, o ile Penelopa jest samotna i wiernie czeka na męża, o tyle, o ile Odyseusz ku niej zmierza. Historia kończy się znowu w momencie, kiedy znowu są razem. Romantyzm fundował nam cały szereg historii podszytej nieszczęśliwą miłością, począwszy właśnie gdzieś od Wertera Goethego, tak. Ileś historii, które kończą się, tak jak w przypadku Gustawa, samobójstwem. Tam, gdzie pojawia się małżeństwo, tam często pojawia się właśnie motyw powszedniości, powtarzalności, nudy dnia codziennego. I teraz paradoksalnie właśnie taką piękną powieścią o miłości, gdzie to wszystko, co staramy się negować, dochodzi do głosu z całą siłą, są Noce i dnie Marii Dąbrowskiej. to Czesław Miłosz powiedział, że to jest najpiękniejsza polska powieść o miłości. Najmądrzejsza, dodajmy. Taka jest prawdziwa miłość, bez fajerwerków, bez tego wszystkiego, co zwykliśmy mniemać, że dla miłości jest tak ważne, tak? Miłość, która początkowo nawet związana jest z pewną niechęcią. Barbara i Bogumił Niechcicowie, którzy tworzą parę nie do końca idealną, ale miłość nie jest tutaj pewnym emocjonalnym porywem serca, ale jest cichym, nieustannym trwaniem przy sobie. To oni we dwoje dają odpór trudnej rzeczywistości. Mogą na sobie polegać. Patrzą razem w jedną stronę. To też, ja wiem, że to trochę trąci kiczem, ale to zdanie jest ważne, że autentyczna miłość nie polega na tym, by patrzeć na siebie, ale by patrzeć razem w jedną stronę. Wierzę, że wszelkie romantyczne miłości, które są w stanie przetrwać próbę czasu, to te, które są jednak fundowane na życiowym realizmie. I powieść, która właśnie pokazuje, że Barbara tak naprawdę rozumie wartość tego, co jej się przytrafiło, no właśnie w momencie utraty. Gdy Bogumiła już przy niej nie ma, ona odkrywa tak naprawdę, jak wielką wartością było to, co ich połączyło. I znów, paradoksalnie, świadomość wartości małżeństwa powraca gdzieś w późnej, takiej senilnej poezji naszych starych mistrzów. O żonie pisze na przykład Czesław Miłosz. Miłosz miał dwie żony. Pierwsza zmarła w latach 80., Janina, i później druga żona, Karol, wiele młodsza od Miłosza, a jednak to znowu ona pierwsza zmarła. Ale mówię o tej pierwszej żonie i piękny wiersz wzruszający na pożegnanie mojej żony Janiny. Wybrałem tutaj dla Państwa fragment. Kochałem ją, nie wiedząc, kim była naprawdę. Zadawałem jej ból, goniąc za moją ułudą. Zdradzałem ją z kobietami, jej jednej wierny. Zaznaliśmy wiele szczęścia i wiele nieszczęścia. Rozłąki, cudownych ocaleń, a tutaj ten popiół. I morze bijące o brzegi, kiedy idę pustą aleją. I morze bijące o brzegi. I uniwersalność doświadczenia. Jak bronić się przeciw nicości? Jaka moc przechowuje, co było, jeżeli nie trwa pamięć? Bo ja mało pamiętam. Tak bardzo mało pamiętam. Zaiste, wrócenie chwil oznaczałoby sąd ostateczny, który nam litość chyba odracza z dnia na dzień. Wspomnienie żony przeistacza się tutaj w coś, co nazwalibyśmy soliloquium. Takie wyznanie duszy. Mówi ktoś, dla kogo utrata żony jest sytuacją, kiedy ma potrzebę nie tylko wyznania, ale przyznania się. Miłosz mówi o rzeczach niskich, wstydliwych, takich, które wolelibyśmy przesłonić nimbem właśnie milczenia, tak? Ale zresztą biografowie potwierdzają, Miłosz nie zawsze był wierny żonie, proszę Państwa. Tutaj mamy to, co się nazywa paktem autobiograficznym. I mimo wszystko pewien podziw dla odwagi autora, że o tym pisze. Ale równocześnie właśnie z perspektywy utraty docenia kobietę, która trwała przy nim. I to wszystko, co w tej przestrzeni miłości było im darowane. Zaznaliśmy wiele szczęścia i wiele nieszczęścia. To, co zostaje, to pamięć. To, co chciałbym ocalić, to pamięć. To, co jest tak czułe, kiedy się myśli o małżeństwie. Proszę Państwa, dwoje ludzi blisko ze sobą, którzy trwają pomimo wszystko, ale to trwanie zawsze będzie naznaczone lękiem utraty. Bo jest to świadomość, która ciąży nad każdym trwałym związkiem. Ktoś pierwszy odejdzie, a ktoś drugi zostanie z bólem. Ale wartość tego bólu jest nie do przecenienia. Nie bójmy się bólu, bo ból, kiedy odchodzi ktoś najbliższy, jest jedynie negatywem szczęścia. Boleję nad tym, którzy nigdy nie doznają szczęścia i boleję nad tymi, którzy nigdy nie doznają bólu. Nie jest problemem to, że przyjdzie ból. Problemem jest to, że pozostaniemy nieczuli. Wyznanie Miłosza pełne boleści mówi o tym, co tak naprawdę było jego doświadczeniem. Ale miał szczęście, że doświadczał. To też świadectwo już pozaliterackie. Miłosz właśnie w latach 80. doznał dwóch wielkich cierpień, śmierć żony i ciężka choroba syna. A pamiętamy, że jest to dziesięciolecie jego największych triumfów. To wtedy właśnie dostał Nagrodę Nobla, triumfalnie powraca do Polski, ale pisze do księdza Sadzika w Zaufaniu: oddałbym te wszystkie noble, żeby Bóg odsunął ode mnie te cierpienia. Widzimy tego poetę, znanego gdzieś właśnie ze zdjęć, z obrazków, który przyznaje się do tego, że to cierpienie bierze nad nim górę. I drugi poeta, bliski i daleki Miłoszowi, na pewno pozostający w jakimś dialogu, Tadeusz Różewicz. Tutaj wiersz do żyjącej żony, wtedy jeszcze pani Wiesława zmarła niedawno, dożyła 100 lat. Na 60. rocznicę ślubu uśmiech na twojej twarzy rozjaśnia nasz dom i moje życie. Cień na twojej twarzy gasi światło we mnie, w mojej poezji, na ulicy, która nazywa się promień. Kiedy cierpisz, wszystko leci mi z rąk, świat nieruchomieje. Kiedy jesteś zła, nie wiem, co z sobą zrobić. Jeżeli znamy poezję Różewicza, pełną właśnie mroku, poezję pełną takiej świadomości, że nicość drąży pod nami korytarze, nicość jest czymś, co nas otacza, co próbuje nas wchłonąć. I u Różewicza są te takie momenty rzadkie, światła, czegoś, co stanowi takie wyspy ocalenia. I okazuje się, że właśnie Różewicz odważnie pisze o miłości do swojej żony, starej żony. Tak, małżeństwo, kiedy mówimy małżeństwo, to nie tylko młodzi ludzie po ślubie, ale to również ci, którzy już wszystko mają za sobą. I ta perspektywa odchodzenia staje się coraz bardziej nieuchronna. To jest świadectwo olbrzymiej miłości. Dwa stare ciała też, proszę Państwa, które są sobie dane na zawsze i są zapisem tych wszystkich lat, które przeżyliśmy razem. I on ma odwagę napisać: uśmiech na twojej twarzy, cień na twojej twarzy. Ona jest dla niego wszystkim, ale nie w przenośni. Ale to jej światło zastępuje mu każde inne światło. I jej cień zastępuje każdy inny cień. To ona jest jego być albo nie być. Tak, w ustach poety, który tyle przeżył, który pisał o koszmarze wojny i koszmarze wychodzenia, ocalania człowieczeństwa, czy nie ocalania z tej wojny, te słowa bardzo dużo znaczą. Proszę Państwa, tak, małżeństwo domaga się naszej uwagi. Wartość małżeństwa, pochylenie się nad nim i ocalenie tego, co jest niezwykle ważne, właśnie to nie jest przestrzeń czegoś utraconego. I też mam na myśli te wszystkie teksty kultury niskie, które na przykład zawierają się w dowcipach. Tutaj w ogóle o tym nie mówiliśmy, ale proszę zobaczyć, dowcipy też są tekstami kultury, ale jakże często dowcipy, memy degenerują małżeństwo, spychają do czegoś, co jest formą zniewolenia, zabrania nam tego, co najcenniejsze. Nie, absolutnie tak nie jest. To jest przestrzeń samorealizacji, przestrzeń realizacji się wobec drugiego człowieka. Dziękuję.